Proszę Państwa, dzień dobry Państwu. Witam Państwa na bardzo interesującym panelu. Dlaczego mówię interesującym? Bo z tak znamienitymi osobami, z panią prezes Anią Rurkiewicz i z panią Aleksandrą Hudas, dyrektorem zwolnieni z teorii, nie może być nieinteresujący panel. Panel oczywiście, jak spotykamy się w tym gronie, dotyczy przywództwa, dotyczy liderów przyszłości. Nie muszę Państwa przekonywać, że rzeczywiście taką lokomotywą w każdej organizacji jest lider. Oczywiście lider bez zespołu nic nie znaczy, no ale musi umieć posiadać odpowiednie kompetencje, wiedzę, umiejętności, cechy, żeby pociągnąć za sobą ten zespół, żeby magnetyzować, żeby ludzie chcieli współpracować z tym liderem. A mianowicie te umiejętności współpracy są tutaj bardzo ważne. I najpierw chciałbym porozmawiać z paniami, jak COVID wpłynął na zmianę liderstwa, na zmianę roli lidera w organizacji. No, może zaczniemy od pani prezes. Jest, wszystko mamy przygotowane.
Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie do panelu. Proszę Państwa, no myślę, że COVID zmienił przywództwo, a może nie do końca zmienił przywództwo, ale przywódcy też musieli działać trochę inaczej niż miało to miejsce przed pandemią, dlatego że był to czas, kiedy ten kontakt bezpośredni z zespołem był bardzo trudny. Ja byłam jeszcze w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony część pracowników biurowych była online, a część pracowników, ci, którzy bezpośrednio leczyli pacjentów, byli w przychodniach, więc trzeba było jeszcze zarządzać takim tematem, że jedni pracują online, drudzy nie pracują online i muszą służyć pacjentom i narażać, szczególnie mówię o tej pierwszej fazie, więc to wymagało bardzo takiej dobrej komunikacji. Co bym mogła powiedzieć na pewno w tym czasie, to komunikacja wzrosła do zupełnie innego wymiaru. Zawsze w przywództwie ta komunikacja jest bardzo istotna, ale w czasie tak trudnym ta komunikacja była numer jeden, dlatego że trzeba było utrzymywać zaangażowanie ludzi, którzy z jednej strony byli na froncie, a z drugiej strony pracowali online, a w firmie działo się bardzo dużo, no bo my jako firma medyczna szczególnie wtedy byliśmy na polu walki. W związku z tym tych wydarzeń było mnóstwo i firma musiała się bardzo szybko zmieniać, uelastyczniać. Więc no nie ukrywam, że to utrzymywanie kontaktu z zespołem było najważniejsze. Myśmy, i jakby na to zwracam uwagę, myśmy tworzyli ogrom różnych narzędzi, które utrzymywały tą komunikację, które powodowały czaty z całą organizacją. Wtedy też bardzo mocno trzeba było zejść z tą komunikacją w dół. Czyli nie tylko moja komunikacja z kadrą zarządzającą, ale też utrzymywać tą siłę i motywację w zespole. Więc to na pewno jest, bym powiedziała, bez dobrej komunikacji byłoby ciężko. To, co jeszcze, na co bym zwróciła uwagę w czasie COVID, to ogromne zaufanie, a z drugiej strony danie odpowiedzialności zespołom i ludziom. Tutaj to na pewno było tak, że lider powodował, żeby ludzie czuli się odpowiedzialni, mieli siłę, wiarę w to, że się uda. Czyli bym powiedziała, bardzo mocno schodziliśmy w dół, oddając odpowiedzialność, tak? Czyniąc ludzi odpowiedzialnych za to, co robią, utrzymując jeszcze bardziej to zaangażowanie. To jest dość istotne, bo bez odpowiedzialności bardzo trudno utrzymać zaangażowanie. Bez dania narzędzi ludziom trudno utrzymać właśnie to, żeby oni czuli się że są ważni, że są potrzebni. No a z drugiej strony trzeba było tak trochę inaczej na to spojrzeć, że nauczyć się takiego trochę innego myślenia w tym przywództwie, że to, że nie wiem, pracownik jest w domu, tam jest rodzina, tam są dzieci i on na przykład, nie wiem, tak, o 13 ma te małe dzieci, chciałby je nakarmić albo znieść z nimi obiad, no to trzeba było też tak umieć w tym zarządzić, żeby akurat o 13 nie robić dużego kola, tak, żeby jednak ci pracownicy byli w stanie również funkcjonować w rodzinie. No i taka ogromna elastyczność, to znaczy utrzymywać motywację, ale też prowadzić firmę, bo myśmy w tym czasie dokonywali ogromnej transformacji, bo przechodziliśmy z takiego funkcjonowania w gabinetach na funkcjonowanie mocne, takie digitalowe, online'owe. Uczyli się wszyscy nowych narzędzi, cały personel medyczny. Część zespołów trzeba było w ogóle wyłączać, bo był reżim epidemiologiczny i był nakaz ministra zdrowia, żeby pewne działalności medyczne wyłączać z pracy, więc no, generalnie był to no, bardzo, bardzo, bardzo trudny czas, bym powiedziała, więc jeżeli bym mam powiedzieć, co się zmieniło, to staliśmy się bardzo elastyczni, bardzo dynamiczni, bardzo proludzcy, bardzo prozespołowi.
Pani dyrektor.
To ja tutaj pociągnę wątek, który pani Anna poruszyła, tego przekazywania odpowiedzialności niżej. Bo tak jak wszyscy już chyba wiemy, że ten COVID przyspieszył tą transformację cyfrową, to też moim zdaniem przyspieszył tę transformację przywództwa, jakiego już wiedzieliśmy, że ten kierunek przywództwa bardziej rozproszonego, gdzie więcej odpowiedzialności jest niżej oddawanych w świecie, w którym jest taka wielka wiedza, taki wielki podział zadań. Już to nie jest ten model, powiedzmy, z XIX wieku, że jest jeden lider i 300, jeśli nie 3000 pracowników, którzy gdzieś podążają za tym liderem, ale ta decyzyjność jest rozproszona. I myślę, że właśnie COVID i te wyzwania, ilość tych wyzwań sprawiły, że szybciej te procesy przekazywania odpowiedzialności niżej się zadziały. I myślę, że to też widać na takim przykładzie po prostu naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Okazało się, że to bezpieczeństwo, o które wszyscy musieliśmy tak naprawdę dbać, to nie tylko kwestia tych liderów wysoko w rządzie, ale lokalnie, czy my zorganizujemy pomoc dla naszych sąsiadów, którzy są starsi i nie powinni wychodzić do sklepów, czy nie. Czy tak samo widzimy to w szkołach. My pracujemy z 110 liceum i technikum w Polsce i widzimy, że regulacje odgórne to jest jedno, a to jak każda szkoła to wprowadzi, jak działa dyrekcja, jak działają konkretni nauczyciele, to ma ten realny impact i to jest to przywództwo. I moim zdaniem po tej pandemii chyba już wszyscy mamy jasność, że bycie przywódcą to nie jest jakiś taki elitarny sport, ale potrzebujemy tych przywódców jak najwięcej na różnych poziomach, w różnych aspektach.
Zostaliście zamknięci w domach jako pracownicy. Nie mogliśmy przychodzić do pracy, zabrakło tych relacji międzyludzkich. Czy zauważyliście, panie, zmianę w oczekiwaniach pracowników wobec właśnie tych liderów? Czy rzeczywiście on, lider, tak jak do tej pory, powinien wyznaczać zadania, egzekwować realizację tych zadań, czy jednak te oczekiwania odnośnie lidera się zmieniły częściowo?
Nie wiem, czy... Znaczy na pewno zmieniły się w ogóle oczekiwania pracowników i ja bym to szerzej powiedziała, bo mnie się dzisiaj przyszło zmierzyć się naprawdę zupełnie z czymś innym, w sensie takim, że pracownik sobie już poukładał, ta pandemia na tyle zmieniła, że on chciałby być po części w domu, już nawet jak może wrócić, to chce pracować online. Albo na przykład no, mieć jakąś, prawda, część pracy, chciałby być bardziej, że tak powiem, trochę sam decydować o tym, w jaki sposób pracuje, więc no, ja bym powiedziała tak, oczekiwania się zmieniły, żeby dawać więcej możliwości podejmowania decyzji i zarządzania trochę własnym czasem niż to było przed pandemią. I tak się trochę dzieje. To znaczy, ja powiem szczerze, jak ja zrobiłam, i to jest taka główna rzecz. Ja powiedziałam naszym menadżerom, że to oni decydują i mają się w zespołach dogadywać, jak chcą, żeby ten czas pracy wyglądał. My nie mamy żadnych, bo niektóre firmy to mają ustalone 2 dni online, a 3 dni na przykład są w biurze. My tego w ogóle nie mamy. Ja jako osoba, która jest zarządzająca i trochę też tak... Nie ukrywam, że wymagam od zarządu, żebyśmy dawali dobry przykład, więc my generalnie pracujemy z biura, ale nie daliśmy, jakby powiedzieliśmy, że osoby decydują, tak? Ale nie decydują tak, że są, bo są oczywiście takie działy, które gdzieś tam cały czas mogą pracować online, ale sami sobie w zespołach dogadują, nie? I oni sami decydują, więc dużo jest takiej samodzielności, ale też myślę, że ja bym powiedziała, co się zmieniło, co ja widzę już nawet nie o styl pracy, ale o takie trochę docenienie tego, że zdrowie jest ważne, że well-being jest ważny, że to życie ma więcej wartości. No z tymi pracownikami trochę się teraz inaczej rozmawia. To już nie jest tak, prawda, że czy leżysz, czy siedzisz, to musisz iść do pracy. Tu trzeba naprawdę dawać różne ciekawe narzędzia, żeby z niego wydobywać jak najwięcej. Więc wydaje mi się, że takie do życia generalnie oczekiwania się zmieniły i to się trochę przekłada na styl pracy. No my tam też kombinujemy w tej chwili z pomieszczeniami, niepomieszczeniami, mniej kolorowe, bardziej kolorowe, komfortowe, prawda, żeby, bo tu jest cała jeszcze sztuka, że szczególnie przy działalności takiej, gdzie potrzeba dużo innowacji, to te zachęcanie do pracy zespołowej jest bardzo istotne, bo innowacja powstaje, kiedy jest wymiana myśli. Ona online'owo jest ciężka do zrobienia, więc no staramy się robić tak i zachęcać i tak budować te zespoły i tak naprawdę dawać ludziom dużo decyzyjności, żeby oni sami wiedzieli, co jest fajne i gdzie pewne rzeczy powinny być, a gdzie nie. Czyli bym powiedziała, na pewno wymagania się zmieniły, są bardziej wymagający, wiedzą czego chcą, bardziej cenią swoje zdrowie, rodzinę. Wydaje mi się, że ta pandemia spowodowała, że ludzie bardzo też docenili tą drugą część swojego życia. No już mówiąc jako lider, który jest w opiece medycznej, to też się bardzo cieszę, że doceniliśmy wszyscy zdrowie, jak ważne jest.
Dlatego też realizowaliśmy wspólny projekt na ten temat, prawda? Zdrowe przedsiębiorstwo i zdrowe społeczeństwo, za co pani prezes serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, to samo pytanie, oczekiwania pracowników wobec lidera.
Tak, to tutaj z drugiej strony przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, bo to co my robimy, to właśnie wspieramy młodych w tym, żeby zdobywali czy w toku szkoły średniej, czy na studiach kompetencje te właśnie miękkie, tą pracę w zespole, komunikację, zarządzanie swoim czasem. I my działamy razem ze szkołami i uczelniami i angażujemy młodych do robienia projektów społecznych. I w momencie, gdy pojawił się ten lockdown, to nie dość, że ci młodzi stracili możliwość takiej pierwszej zarobkowej pracy bardzo często, jako pracownicy startujący, dopiero szukający pierwszego zarobku, stracili też tak naprawdę możliwość zdobywania odpowiednich kompetencji. Ale coś, co mnie osobiście najbardziej uderza, to, że ci młodzi ludzie, którzy właśnie, szczególnie ci, którzy na przykład zaczęli studia w tym pierwszym lockdownowym roku, bardzo ciężko psychicznie ten rok przeżyli i to pokazują też badania. To oczywiście dotyczy całej populacji, że to na zdrowie psychiczne nasze nie najlepiej wpłynęło to, że nagle byliśmy zamknięci, ale dla tych młodych ludzi to było szczególnie ciężkie i też oni zostali rzuceni w taki trudny czas i ich reakcją na to było przeczekać. Ja nie będę się rozwijać, nie będę podejmować tych planów, które gdzieś tam miałam czy miałem. To jest tylko rok, następny rok będzie lepszy i wtedy już wszystko wróci do normy. Niestety już wiemy, że tak nie jest, nie wiadomo czy kiedykolwiek wszystko wróci do czasów sprzed pandemii. Natomiast to jest dla młodych ciężka sprawa i też to, co nas najbardziej też podniosło na duchu w tym wszystkim, to, że pracując z młodzieżą, bardzo spontanicznie oni zgłaszali do nas takie hasło: świetnie, że jesteście, świetnie, że angażujecie nas do robienia projektów społecznych, bo robiliśmy tę telekonferencję dla seniorów, czy robiliśmy jakąś aplikację, która pomagała wybrać zwierzaka ze schroniska w okolicy, wybrać po prostu przez aplikację takiego, jakiego sobie można wymarzyć. I dla nich to był taki bodziec, żeby cokolwiek robić w pandemii i mówili nam, gdyby nie zwolnieni, my byśmy tak jak nasi rówieśnicy po prostu siedzieli w domach i gdzieś tam gnuśnieli. I zrobiliśmy badanie. Badanie, gdzie porównywaliśmy młodych, którzy właśnie działali społecznie, robili projekty społeczne i ci, którzy byli w tych samych szkołach i tego działania nie podjęli. Zmierzyliśmy ich poziom dobrostanu i okazało się, że rzeczywiście mamy badania, które pokazują, że działanie społeczne, własne inicjatywy, to nie tylko te kompetencje, o których mówimy, ale to jest też ten dobrostan psychiczny, który, bo to na dobrostan składa się to poczucie sprawstwa, możliwość wpływu, też poczucie sensu, którego myślę, że wielu z nas zabrakło trochę w niektórych etapach pandemii. No i mam nadzieję, że to jest coś, co będziemy wyciągać na przyszłość, że będziemy dbać o ten dobrostan i działanie społeczne może być narzędziem do tego.
Muszę powiedzieć, że ja jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem zwolnieni z teorii, bo rzeczywiście robicie Państwo bardzo pożyteczną pracę wśród młodzieży i gratuluję, bo rzeczywiście ta praca zespołowa, realizacja projektów społecznych jest bardzo ważna i bardzo istotna, bo to kształtuje przede wszystkim i umiejętność pracy zespołowej, ale także kształtuje tą wrażliwość społeczną, której według mnie coraz bardziej nam jest potrzeba. Myślę, że praca hybrydowa zostanie. To nie uciekniemy
wirus
od
też
tego.
Zostanie.
Wirus zostanie, praca hybrydowa zostanie. W ogóle chciałem podziękować pani prezes za wspaniałą inicjatywę na forum, że uczestnicy forum mogli się bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Skorzystałem z tego od razu i dziękuję i namawiam wszystkich, jeżeli jest...
Już nie ma, niestety.
Już nie ma, to nie namawiam wszystkich, ale dziękuję za tą inicjatywę, bo rzeczywiście ona była bardzo dobra. Ale wracając do liderów i do pracy hybrydowej, bardzo często pracownicy się skarżą, że nie mają odpowiednich warunków do tego, żeby pracować w domu. No bo wyobraźmy sobie mieszkanie dwu-, trzypokojowe, żona, mąż i dwoje dzieci, którzy nie chodzą do szkoły, tylko też pracują, uczestniczą w zajęciach online. Czy już na przykład pani prezes myślała, jak pomóc polepszyć warunki do pracy w domu, bo myślę, że to jest jedno z ważniejszych wyzwań, które stoi przed odpowiedzialnym pracodawcą i przed odpowiedzialnym liderem, a przecież o tym teraz mówimy.
Tak, my po każdych kilku miesiącach robimy takie badania wśród pracowników, co dla nich ważne i co im się podoba, co im się nie podoba, co by chcieli, starając się jakby cały czas być na czasie z tymi zmieniającymi się potrzebami pracowników. I pracownicy nam zgłaszali swoje problemy. Mniej może problemy, czy mają gdzie pokój, czy nie mają pokoju, ale bardziej na przykład o to, że to jest też dla nich koszt, jak są w domu, to nie mają takich dobrych komputerów, tak? Więc myśmy się do tego jakby przygotowali. To nie było tak, że od razu, ale faktycznie przygotowaliśmy się do tego, że tam, gdzie ustaliliśmy, że widać, że ci pracownicy chcą pracować online, no to myśmy powymieniali sprzęt, jakby pomogliśmy ludziom, żeby mieli warunki do pracy z dalej. No nie ukrywam, że trudno nam wynajmować mieszkania jakieś osobne albo takich rzeczy nie, natomiast zadbaliśmy na pewno o dobry sprzęt, o dobre połączenia, żeby te komputery były na tyle silne, żeby była dobra komunikacja. No wiem, że też były rozmowy z konkretnymi pracownikami kwestii kosztów i to też bierzemy pod uwagę, bo widzimy, że to gdzieś tam też było takie u nas oczekiwania, że jeżeli pracują online, to jest ich prąd i tak dalej, a my możemy zredukować biuro, no bo to takie były różne dyskusje, aczkolwiek ja Państwu powiem, że Nie sądzę, że praca hybrydowa z nami będzie, prawda? Natomiast my jeszcze nie wiemy, w jakiej formie ta praca hybrydowa będzie. Ja na dzień dzisiejszy widzę, że my mamy około, w takiej sytuacji, która teraz jest nasza organizacja, ma gdzieś około 20, maksymalnie do 30% osób, które pracują online. Reszta decyduje się na 2 dni online, 3 dni w domu. Tak? Dużo osób w piątek nie ma, wszyscy są w większości online, więc tak dość elastycznie. Więc no, na pewno będziemy mieli zwrot trochę w sytuacji czwartej fali, no bo pewno znowu wrócimy do trochę innych zachowań, ale tak docelowo myślę, że firmy będą pracowały hybrydowo. Nie chce mi się wierzyć, że będzie to zupełnie w takim większym procencie online. Szczególnie ja zwracam na to uwagę, że praca zespołowa i bycie ze sobą i jakby przekazywanie takie bezpośrednie wielu rzeczy, też widzenie tych emocji, prawda, i no one mają kolosalne znaczenie w rozwoju i współpracy, a przede wszystkim w innowacji, więc ja wszystko robię. To, co jest jeszcze istotne, to dla pracodawcy, ale to państwo wiecie, no to jest zachowanie wszelkiego reżimu w biurze, w którym pracujemy. Myśmy to robili od samego początku, budując odstępy, budując miejsca, gdzie pracownicy mogą siedzieć, gdzie nie mogą siedzieć, więc to stworzyliśmy i tej transmisji generalnie zachorowań było bardzo mało w naszym biurze. To prawie w ogóle nie mieliśmy.
Ja się zgadzam tutaj z panią prezes, że rzeczywiście myślę, że będzie jednak praca w biurze, bo jednak ta praca zespołowa, te relacje międzyludzkie nie przez internet są zupełnie inne. One wzbudzają pewną kreatywność, przedsiębiorczość, a przecież przy rozwiązywaniu pewnych spraw, przy realizacji projektów to jest bardzo ważne, istotne. Natomiast do pani dyrektor mam inne pytanie. Hasło SGH, SGH kształtuje liderów. Jak pani jako młoda osoba, jako dyrektor zwolnieni z teorii uważa, że powinniśmy kształtować tych liderów? My jako uczelnie i my jako pracodawcy, jako liderzy?
Świetne pytanie. Pierwsza rzecz to wracam do tego, co powiedziałam na początku, że właśnie powinniśmy pamiętać o tym, że to już ci liderzy to nie jest tylko sport dla jednostek wybitnych, pojedynczych, ale dla każdego i te wymiary liderstwa są bardzo szerokie. I pierwsza rzecz jest taka, żeby dawać tym młodym przestrzeń na to, żeby się uczyli, żeby oddawać im część odpowiedzialności, żeby wierzyć w ich pomysły. Bo jeżeli tego nie spróbują, to ciężko doświadczyć odpowiedzialność, ucząc się jej z podręcznika albo z wykładu. Co innego jest, kiedy rzeczywiście tę odpowiedzialność się otrzymuje, na przykład organizując jakiś projekt, chociażby w kole naukowym na SGH, i wtedy rozumie się, czym jest tak naprawdę...
To jest oczywista oczywistość.
To jest oczywista oczywistość na SGH akurat, że właśnie takie prawdziwe przedsięwzięcia pomagają tę postawę liderską budować. I jak na SGH to jest oczywistość, to niestety w systemie edukacji w Polsce i w wielu, wielu krajach na całym świecie to nie jest oczywistość, bo proszę pomyśleć, młodzi ludzie, którzy przychodzą na właśnie takie studia, do tej pory siedzieli w ławkach przez lat 12, musieli uczyć się wszyscy pod ten sam klucz, musieli ze sobą rywalizować, kto będzie mieć lepszą średnią, kto będzie mieć pasek, kto dostanie stypendium, kto wygra olimpiadę taką czy taką. I jakieś wychodzenie poza te ramy zawsze bardzo często łączyło się z jakimś takim niezadowoleniem, dodatkową pracą po stronie no niestety wielu szkół czy nauczycieli, którzy gdzieś tam tego powołania aż tyle nie mają. Ale też trzeba tutaj przyznać, że rodzice bardzo często też motywują swoje dzieci do tego, żeby po prostu uczyły się do matury, uczyły się pod klucz, bo matura to jest przecież klucz do sukcesu. I rzeczywiście kiedyś tak było, że to matura i to te studia tym kluczem do sukcesu były. Natomiast jestem ciekawa, co pan rektor, czy się ze mną zgodzi. Natomiast myślę, że gdy taki absolwent SGH idzie na rozmowę rekrutacyjną, to pytanie o uczelnię pewnie się pojawi, ale potem nie pojawi się pytanie o oceny, ale o to, co ten młody człowiek robił podczas tych studiów. Czy tylko się uczył? czy może ten młody człowiek robił coś więcej, zarządzał swoim własnym projektem społecznym, swoim przedsięwzięciem. I właśnie dlatego tak bardzo zależy nam, żeby w każdej szkole średniej w Polsce i żeby także na uczelniach była przestrzeń na to, żeby ci młodzi mogli podejmować te swoje własne inicjatywy, najlepiej społeczne, i w ten sposób ten leadership, to przywództwo było dla nich po prostu naturalne w tym zakresie, w jakim czują się dobrze. Ktoś będzie liderem merytorycznym, ktoś będzie organizatorskim, ale nie dowiedzą się tego, kim są i jaki jest ich potencjał, jeśli po prostu nie sprawdzą się w prawdziwym życiu.
Ja muszę powiedzieć, odpowiadając na pytanie pani, że ja jestem dumny bardzo ze studentów SGH, bo ich nie trzeba namawiać do tego, żeby działali w kołach, żeby działali w samorządzie, w innych organizacjach. Mają tyle pomysłów, że nawet trudno sprostać tym wszystkim pomysłom. My staramy się ich wspierać, bo rzeczywiście uważamy, że ta praca zespołowa, realizacja projektów, to dla nich jest bardzo ważną rzeczą na przyszłość, więc to jest bardzo ważne i bardzo istotne. No i staramy się właśnie kształtować te odpowiednie postawy, ale postawy zgodnie z tymi naszymi wartościami. Od razu Państwa na sali namawiam po panelu, żeby zrobić sobie koszulki z naszymi wartościami, bo one są bardzo ważne, a mianowicie wartość prawda, wartość szacunek, wartość współpraca, wartość profesjonalizm. I myślę, że właśnie to kształtowanie liderów to jest kształtowanie właśnie też tych wartości, bo one potem procentują na przyszłość. Czyli ja bym powiedział, wiedza, pewna podstawowa, umiejętności, szczególnie te umiejętności miękkie, ale także te wartości. Nie powinniśmy zapominać o tych wartościach, bo według mnie wartości są bardzo ważne. Nie jest ważne to, to, że osiągniemy sukces, jest bardzo ważne, ale droga wiodąca do tego sukcesu jest też bardzo ważna. A właśnie ta droga musi być zgodnie z tymi wartościami. Ale pytanie do pani prezes. Jak pani kształtuje liderów? Bo to, że pani prezes jest wspaniałym liderem, to ja jestem przekonany. Ja w ogóle, proszę Państwa, staram się nadążyć za panią prezes, ale to jest w ogóle niemożliwe. Ja nie wiem, skąd ta kobieta, przepraszam, czerpie tyle energii. Już bym jej dawno tu nie było, jakbym dzisiaj starał się nadążyć za panią
panie
prezes.
Panie rektorze, dzisiaj już mnie ktoś zapytał, skąd to jest, to powiedziałam, że coś biorę.
A, nie, pani prezes, nie.
Ale na receptę.
A, na receptę, tak. Albo jakieś ziółka
tak,
tylko.
Tak, ziółka.
Ale takie dopuszczalne ziółka.
Dopuszczalne. Proszę Państwa, to no Państwo jesteście liderami też. To nie jest tak, że liderem jest prezes zarządu tylko i firma ma sukcesy, tylko liderami to musi być ogromna część organizacji. Tak? To jest główna rola zarządu, to jest kreować i tworzyć pokolenia liderów, no bo nasza organizacja ma 18 tysięcy ludzi. No to wyobraźcie sobie Państwo, jakby ta firma wyglądała, gdybym ja była jedynym liderem. I to jeszcze to, co jest istotne, to trzeba budować liderów lepszych od siebie, bo inaczej trudno będzie z rozwojem tej organizacji.
Przepraszam, a nie boi się pani prezes?
Nie boję się.
Naprawdę?
Uważam, że nie. To ma jakby dwa założenia. Uważam, że czym będą lepsi liderzy ode mnie, tym ja będę mogła się również uczyć, a jestem ambitna, więc będę chciała też nie zostać w tyle, a z drugiej strony, słuchajcie, no młodzi ludzie mają dużo energii, dużo nowych pomysłów, to jest ta nowa wartość, ta międzypokoleniowa, która jest, i ta umiejętność otwarcia się na inne myślenie i nowych liderów, innych liderów jest kluczem do sukcesu organizacji. My mamy przekrój ludzi od lekarzy, jak Państwo wiecie, pracują również na emeryturze, do ludzi, którzy mają tam powiedzmy 20 plus, tak, więc no ten ten przekrój jest ogromny i ta umiejętność budowania kultury liderów, otwartości, feedbacku, dobrej komunikacji no jest kluczowa, więc naszym celem jest przez cały czas wyszukiwanie talentów i budowanie liderów, tylko to jest taka moim zdaniem istotna rzecz. Trzeba bardzo dobrą tworzyć taką kulturę organizacji, w której to trochę jak pani mówiła, to znaczy my musimy dać i narzędzia i warunki pracy takie, gdzie ten lider będzie czuł się swobodnie, czyli będzie mógł podejmować spokojnie decyzje, będzie mógł mieć swoje zdanie, będzie mógł, nie wiem, krytycznie do jakiegoś problemu podejść, tak? No bo wtedy tworzymy tych liderów, którzy są kreatywni, prawda? Którzy wnoszą nową wartość, a w tym zmieniającym się otoczeniu, takim na przykład jak prawie bomba, która na nas spadła, pandemia, żeby nie kreatywność ludzi i nie jakby taka wiara w to, prawda, wiara w tego drugiego człowieka, że te pomysły będą tkwiły w nas i stworzenie środowiska do podejmowania często odważnych decyzji, tak, nawet z pewnymi konsekwencjami, ale jakby budowania tych warunków, żeby oni mieli odwagę do tego, no była podstawą do transformacji. Więc ja tylko w taki rozwój wierzę i tylko wierzę w to, że jeżeli lider będzie miał możliwość podejmowania decyzji, da swoim ludziom również odpowiedzialność, gdzie będą czuli, to pani bardzo ładnie powiedziała, będą mieli tą po prostu sprawczość, tak? I będą, bo to jest, budujemy wtedy zaangażowanie, budujemy coś, co dla nich ma sens, właśnie to poczucie sensu, więc Ja to powtórzę, liderów trzeba mieć mnóstwo. Po prostu liderów trzeba mieć mnóstwo i trzeba być bardzo otwartym. I ja na przykład często też patrzę, że jak buduję, powiedzmy, taki bardzo szeroki executive team, to czasami do tego executive team wchodzą ludzie, którzy gdzieś tam jeszcze są dużo dalej, bo się okazuje, że ten talent, który oni mają, jest niesamowity. I warto ich wciągnąć szybko na pokład, by mieli jakby większy wpływ na organizację. I co jeszcze jest ważne, państwo nigdy nie wiecie też do końca, gdzie ci liderzy się pojawią. Ja czasami jestem tak zaskoczona i właśnie takimi sytuacjami, że trzeba tworzyć w organizacji takie mechanizmy, żeby otwierać ludzi, żeby oni mogli dawać jasny feedback albo mówić, co ważne jest, żeby w tej organizacji zmieniać, tworzyć, budować, co im się nie podoba, bo wtedy naprawdę ta organizacja bardzo, bardzo, bardzo żyje, więc absolutnie się liderów nie boję, panie rektorze.
Ja też. Pani prezes podniosła tutaj ważną kwestię, bo bardzo często nawet są książki na ten temat, zarządzanie talentami, poszukiwanie talentów. Ja myślę, że każdy z pracowników jest talentem. Tylko to, co pani prezes mówi, trzeba umieć wydobyć u pracownika to, co jest najlepsze. Dlatego też dla mnie zarządzanie talentami to jest zarządzanie wszystkimi pracownikami, bo dla mnie każdy pracownik, ja tak podchodzę na naszej uczelni, jest talentem. Tylko umieć trzeba zobaczyć, jakie są te mocne i silne strony tego pracownika. Pytanie następujące. Ja teraz głoszę takie zdanie, nawet przygotowuję publikację na ten temat, a mianowicie, że przywództwo empatyczne, że według mnie to przywództwo empatyczne w dzisiejszych czasach się sprawdza. Czyli osoba właśnie pozytywnie nastawiona do współpracowników, osoba podchodząca z pokorą do siebie i do pracowników, osoba wspierająca tych pracowników. Jakie jest pani zdanie na temat właśnie tego przywództwa empatycznego? Może od pani dyrektor zacznijmy.
To myślę, że mamy tutaj dużą zasługę młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Bardzo często słyszę na nich narzekania, że są tacy wymagający, roszczeniowi, mają wielkie i wysokie mniemanie o swoich kompetencjach. I gdzieś tam ziarnko prawdy w tym jest, ale fakt jest też taki, że dzięki temu, że oni są tacy wymagający, to wymuszają te zmiany po stronie pracodawcy. I pracodawca już nie jest w takiej roli, że ma narzędzie w postaci wynagrodzenia i pracy i to jest dzięki tym narzędziom może całkowicie tutaj kontrolować pracowników i motywować ich do pracy. Trzeba robić coś więcej. Trzeba właśnie, absolutnie się zgadzam, że to podejście empatyczne, to jest przyszłość i to jest coś, co motywuje młodych ludzi. Jeszcze do końca nie wiemy, jak ta generacja Z, bo już milenialsi to już zaawansowani pracownicy, można powiedzieć, jakoś to szybko minęło. Teraz to pokolenie Z wchodzi na rynek pracy. Zobaczymy, co oni nowego wniosą, ale zdecydowanie widać już, że dla nich praca jest elementem stylu życia, jest gdzieś przedłużeniem tego, co robią po godzinach. To się nazywa work-life blending, pewnie słyszeliście już takie określenie. I dlatego dla nich jest absolutnie dziwne, że mają wchodzić w miejscu pracy, chociażby z przełożonym, w jakąś relację, która byłaby dziwna w sytuacji prywatnej. Jeżeli oczekujemy od kogoś szacunku, empatii, zrozumienia, to tak samo w miejscu pracy. I też pandemia pokazała, że nie można tego oddzielić. Też to, co właśnie pani Anna mówiła, że to jest namacalna rzecz, czy ktoś jest chory, czy zdrowy, jaką ma sytuację w rodzinie. Pierwszy raz chyba to było jasno powiedziane, że to jest ważne, to jest oczywiste, że trzeba to uwzględnić, a wcześniej no to tylko charakteryzowało niektórych pracodawców. I jeszcze dodam, że ta zmiana jest naprawdę bardzo powszechna i też chciałabym dodać taki przykład, bo tutaj mówimy dużo o leadershipie, o menedżerach i też Szkoła Główna Handlowa to jest szkoła menedżerów. Natomiast widzimy tę zmianę, tę potrzebę leadershipu też we wszystkich innych obszarach. I tu też jestem ciekawa, jak w przypadku na przykład lekarzy to wygląda, jakie są tam potrzeby i też jak wygląda leadership, ale chociażby w tym roku po raz pierwszy zwolnieni z teorii, projekty społeczne były brane pod uwagę przy rekrutacji na Politechnikę Śląską, na wszystkie wydziały, wszystkie inżynieryjne, wszystkie informatyki. Tam też te kompetencje leadershipowe są uznawane za niezbędne. I mam nadzieję, że dzięki właśnie takim krokom, dzięki temu, że otworzymy te ścieżki dla młodych ludzi i będziemy ich motywować, żeby poza tą taką edukacją merytoryczną też budowali swoje kompetencje, przy okazji, żeby budowali tą swoją postawę i te swoje wartości, że oni będą promieniować na pracodawców, na nas wszystkich, bo myślę, że to my możemy się jakby obserwować i uczyć od nich. Jesteśmy już też wychowani w jakimś właśnie systemie.
Przepraszam pani dyrektor, mamy 52 sekundy, a chciałbym, żeby jeszcze pani prezes swoją opinię krótko na temat przywództwa empatycznego.
Tak szybciutko powiem, absolutnie tak. Ja muszę państwu powiedzieć, że to przywództwo empatyczne spowodowało, że my tak naprawdę dzisiaj prowadzimy firmę jako taki rozwój zrównoważony. I to, bo to trzeba słuchać ludzi i też jakby życie się bardzo mocno zmienia. I to przywództwo empatyczne u nas doprowadziło do tego, że my nie widzimy zdrowia pacjenta bez zdrowego środowiska. I to są młodzi ludzie, którzy bardzo mocno są proekologiczni, tak? I myśmy jakby zmienili też nasze myślenie, wchodzimy we wszystkie proaktywne obszary dotyczące zdrowia, sadzimy tam lasy, tam 300 tysięcy, namawiamy ludzi do kroków, tak? Kto więcej zrobi, to w tym województwie posadzimy więcej drzew i to jest, bo to jest to pokolenie, prawda? I to jest raz, że na zdrowie trzeba patrzeć inaczej, już nie tylko, prawda, przez medycynę naprawczą, ale przede wszystkim przez profilaktykę i zdrowe środowisko, bo to, co wdychamy, powoduje, jak będziemy żyć, więc to się bardzo, bardzo zmienia. Ale tak szybciutko tylko odpowiem a propos lekarzy. LuxMed to duża organizacja, tam jest też trochę nie lekarzy, ale też się zmienia. To jest jeszcze daleka droga, ale zarządzanie, szczególnie w prywatnych firmach medycznych, polega też na tym, że w klinikach są już menadżerowie, nie lekarze menadżerowie, tylko menadżerowie, którzy uczą też lekarzy i personel medyczny innego podejścia, ale tam jest jeszcze dość długa droga.
Pani prezes, dziękuję, bo mi zaraz tu głowę urwą, bo przekroczyliśmy czas. Bardzo dziękuję pani prezes, dziękuję pani dyrektor, dziękuję państwu. Chyba moje bohaterki zasłużyły na brawa. Dziękuję bardzo.